Filozofia prawa, między literą a duchem i mądrością sędziowską. Autor, Fundacja Dobre Państwo. Tak rozumiana mądrość ma starożytne imię. Arystoteles nazwał ją phronesis, umieszczając pośród cnót intelektualnych jako roztropność praktyczną, dyspozycję do wydawania trafnych sądów w okolicznościach niepewności. Współczesna teoria prawa odtwarza to rozróżnienie, gdy mówi o hard cases, sytuacjach, w których mechaniczne stosowanie reguł zawodzi, a prawnik z technika staje się współautorem rozstrzygnięcia. To właśnie w tym punkcie filozofia prawa porzuca status metadyscypliny, by stać się narzędziem rozumu praktycznego, sztuką interpretacji konfliktów wartości, a nie tylko dekodowania znaków. Jak pisał Ronald Dworkin, jesteśmy poddanymi imperium prawa, lennikami jego metod i ideałów, w debacie co musimy robić wiąże nas jego duch. Prawdziwy etos prawa, jego duchowa istota odróżniająca go od martwej gramatyki przepisu, ujawnia się w całej pełni dopiero w momencie zderzenia norm. Nie chodzi tu o zwykłą niejasność tekstu, którą można rozwikłać za pomocą klasycznej wykładni, lecz o fundamentalną kolizję wewnątrz samej normatywności. To właśnie w takich trudnych przypadkach, gdzie konkurują zasady równego autorytetu, Ronald Dworkin dostrzegł potrzebę głębszej analizy. Wypracował on słynne rozróżnienie między regułami a zasadami. Reguła, jak powiadał, działa na zasadzie wszystko albo nic, podczas gdy zasada jedynie wyznacza kierunek rozstrzygnięcia, wymagając ważenia w kontekście innych racji. W konsekwencji w momentach sporów nie wystarczy już subsumpcja, czyli mechaniczne podciągnięcie faktu pod gotową normę. Potrzebna staje się sztuka argumentacji, która potrafi scalić rozproszone racje w jedną możliwie najlepszą interpretację całej praktyki prawnej. Właśnie tak Dworkin rozumiał integralność prawa, jako dążenie do zachowania ciągłości moralnych założeń, które nadają orzeczeniom głębszy sens. Co ciekawe, jego rozróżnienie doczekało się niezwykle chwytliwych formuł, a zdanie, że reguła stosuje się na zasadzie wszystko albo nic, stało się w polskiej literaturze niemal podręcznikowym symbolem jego myśli. W tym samym miejscu warto objaśnić dwie inne, kanoniczne propozycje, które od dekad wyznaczają oś sporu o naturę prawa. Teza o rozdziale prawa i moralności, sformułowana przez H.L. Harta, utrzymuje, że między obowiązywaniem normy prawnej a jej oceną etyczną nie zachodzi żaden konieczny związek. Źródłem mocy wiążącej prawa są bowiem kryteria społeczne, jak choćby słynna reguła uznania, czyli praktyka akceptowana przez urzędników, a nie jego treściowa zgodność z moralnością. Hart bynajmniej nie neguje oczywistych łączników funkcjonalnych czy historycznych, broni jednak pojęciowej separacji, która pozwala uniknąć teoretycznej konfuzji. Precyzja języka staje się tu narzędziem, dzięki któremu można skuteczniej krytykować prawo niemoralne, nie odmawiając mu przy tym statusu prawa. Na przeciwległym biegunie sytuuje się Lon L. Fuller ze swoją koncepcją wewnętrznej moralności prawa. Argumentuje on, że aby prawo w ogóle miało sens jako system kierujący ludzkim zachowaniem, musi spełniać choćby minimalne warunki formy, być jawne, zrozumiałe, możliwe do przestrzegania, a także względnie stałe i niesprzeczne. Prawo, które jest łamane od środka, przez systemowy chaos, urzędniczą arbitralność, działanie prawa wstecz czy celowe ukrywanie norm, traci swoją istotę. Nie jest już tylko prawem złym, staje się czymś innym. W polskiej literaturze odnotowano tę myśl z należytą ostrością. Naruszenie któregokolwiek z tych warunków prowadzi do tego, że mamy do czynienia z czymś, co już w ogóle systemem prawnym nie jest. Jednym z najbardziej zapalnych pól, na których ścierają się prawo stanowione i praktyki religijne, jest spór o ubój rytualny. W tej sprawie zderzyły się dwie wartości konstytucyjne – wolność wyznania i ochrona zwierząt. Trybunał Konstytucyjny w 2014 roku przyznał prymat wolności religijnej, argumentując, że jako emanacja godności i autonomii sumienia nie może być ona podważona. W uzasadnieniu odwołano się do klasycznej koncepcji iatus jako sztuki tego, co dobre i słuszne. Prawo nie może bowiem zmuszać człowieka do łamania własnego sumienia. Wyrok ten spotkał się jednak z dwiema fundamentalnymi wątpliwościami. Po pierwsze, zarzucono mu asymetrię. Dobrostan zwierząt potraktowano jako wartość drugorzędną, niemal techniczną przeszkodę do usunięcia. Po drugie, rozszerzenie zgody na ubój komercyjny wykroczyło daleko poza ochronę wolności sumienia, otwierając furtkę dla praktyk motywowanych czysto ekonomicznie. Ten kazus pokazuje, jak złożonym procesem jest ważenie zasad. Nie jest to prosty bilans interesów, lecz fundamentalne pytanie o charakter prawa w państwie neutralnym światopoglądowo. Czy prawo ma chronić każdą praktykę religijną niezależnie od jej społecznych skutków? A może jego rolą jest wyznaczanie granic tam, gdzie praktyka ta wkracza w sferę dobra wspólnego? Ronald Dworkin pisał, że prawa podstawowe działają jak atuty, rights as trumps, które przebijają argumenty wynikające ze zwykłej polityki czy kalkulacji dobra ogółu. Pozostaje jednak pytanie, czy wolność religijna jest atutem absolutnym, czy też jedną z kart, którą należy ważyć w grze o proporcjonalność? Innym trudnym przypadkiem, w którym prawo i religia zderzyły się wprost, była sprawa Adama Nergala Darskiego i jego scenicznego gestu podarcia Biblii. Pytanie brzmiało, czy akt ekspresji artystycznej, który obraża część społeczeństwa, można ograniczyć w imię ochrony uczuć religijnych? Problem sięga tu głębiej. Czy prawo ma chronić subiektywną emocję, jaką są uczucia, czy raczej obiektywną wartość, taką jak pokój publiczny? Czy penalizacja gestu symbolicznego nie staje się formą narzucania światopoglądu większości? John Rawls przypominał, że prawo w państwie liberalnym nie może opierać się na jednej partykularnej wizji dobra, gdyż sprawiedliwość jest pierwszą cnotą instytucji społecznych i musi być do przyjęcia dla obywateli o różnych światopoglądach. W tym świetle penalizacja bluźnierstwa staje się sprzeczna z zasadą aksjologicznej neutralności państwa, czyli jego bezstronności w kwestiach wartości. Prawo zderzyły się z nauką z całą gwałtownością, gdy próbuje zamknąć w paragrafach te obszary poznania, które wciąż pozostają polem otwartej debaty. Klasycznym tego przykładem jest proces Johna Scopesa z 1925 roku, w którym nauczyciel z Tennessee stanął przed sądem za nauczanie teorii ewolucji, uznanej za sprzeczną z literalnym odczytaniem Biblii. Z perspektywy litery prawa był winny. Jednak pod powierzchnią formalnego oskarżenia kryło się pytanie znacznie głębsze. Czy ustawodawca ma prawo sankcjonować jedną urzędową wizję prawdy naukowej, a każdą inną penalizować? Podobne napięcia pojawiają się na gruncie bioetyki, gdzie prawo musi się zmierzyć z dylematami eutanazji, in vitro czy inżynierii genetycznej. W tych przypadkach staje przed pytaniem, które dalece przekracza jego kompetencje. Czy wolno narzucić wszystkim obywatelom jedną definicję początku życia, zakorzenioną w konkretnej religii bądź tradycji? Filozofia prawa staje się tu narzędziem, które pozwala odróżnić, czy regulacje są wyrazem ius, czy jedynie ochroną partykularnych preferencji światopoglądowych. Choć H.L. Hart obstawał przy separacji prawa i moralności, Lon Fuller przypominał, że bez minimalnej moralności samej formy prawo traci swój sens. Bioetyka w sposób dramatyczny ilustruje to napięcie. Lex ustanawia twarde normy, ale Jezus nieustannie pyta, czy nie przekraczają one fundamentalnych granic wolności jednostki. Trudne przypadki, o których była dotąd mowa, nie ograniczają się do punktów styku prawa z religią, nauką czy polityką. Warto spojrzeć na nie również przez pryzmat nauk o poznaniu i podejmowaniu decyzji. Gdzie człowiek, czy to sędzia, ustawodawca czy obywatel, jawi się nie jako abstrakcyjny, racjonalny podmiot, lecz jako istota z natury ograniczona, podatna na błędy, heurystyki i zniekształcenia poznawcze. Dopiero z tej perspektywy widać, dlaczego filozofia prawa nie może ograniczać się do czystej logiki norm, lecz musi stać się refleksją interdyscyplinarną, która uwzględnia całą złożoność ludzkiego umysłu. Klasyczny pozytywizm prawniczy opierał się na założeniu, że stosowanie prawa jest procesem racjonalnym w sensie formalnym. Sędzia dokonuje subsumpcji, czyli podciąga fakty pod normy, a wyrok jest logiczną konsekwencją przesłanek. Jednak badania psychologiczne podważyły ten model, wprowadzając koncepcję ograniczonej racjonalności, bounded rationality. Herbert Simon dowodził, że ludzie nie maksymalizują korzyści w sensie matematycznym, lecz zadowalają się rozwiązaniami wystarczająco dobrymi, gdyż ich zasoby poznawcze, czas i dostęp do informacji są ograniczone. W przełożeniu na grunt prawa oznacza to, że ani ustawodawca, ani sędzia nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszy. Każdy przepis jest z konieczności uproszczeniem, modelem rzeczywistości o obniżonej rozdzielczości. Dlatego prawo nieuchronnie rodzi trudne przypadki. Nie dlatego, że jest źle napisane, ale dlatego, że świat jest nieskończenie bardziej złożony niż jakikolwiek tekst. Amos Tverski i Daniel Kahneman opisali heurystyki jako szybkie, intuicyjne reguły myślenia, które pozwalają nam podejmować decyzje w warunkach niepewności, lecz jednocześnie prowadzą do systematycznych błędów. Przykładem jest heurystyka dostępności, czyli skłonność do oceniania prawdopodobieństwa zdarzeń na podstawie łatwości, z jaką przywołujemy ich przykłady. W sądzie mechanizmy te mają dramatyczne konsekwencje. Sędzia może szacować ryzyko recydywy nie na podstawie rzetelnych statystyk, lecz pod wpływem medialnego nagłośnienia podobnych spraw. Sędzia, jak każdy człowiek, myśli w dwóch trybach, które Kahneman nazwał systemem pierwszym, szybkim i intuicyjnym, oraz systemem drugim, wolnym i analitycznym. Trudne przypadki wymagają aktywacji systemu drugiego, lecz praktyka pokazuje, że nawet sędziowie nie zawsze potrafią uciec od automatyzmów. Jeszcze jedna koncepcja z psychologii poznawczej okazuje się tu niezwykle przydatna – teoria detekcji sygnałów, Signal Detection Theory. Decydent musi ocenić, czy dana informacja świadczy o obecności zjawiska, np. winy oskarżonego, czy jest jedynie przypadkowym zakłóceniem. W procesie tym nieuchronnie pojawiają się dwa rodzaje błędów – fałszywy alarm oraz przeoczenie. W prawie karnym skazanie niewinnego to fałszywy alarm, a uniewinnienie winnego to przeoczenie. System prawny nie może całkowicie wyeliminować obu błędów jednocześnie. Musi więc określić, które ryzyko jest bardziej akceptowalne. Tradycja liberalna, ujęta w zasadzie, że lepiej uniewinnić 10 winnych niż skazać jednego niewinnego, jest właśnie takim normatywnym przesunięciem progu decyzyjnego. Współczesne systemy prawne coraz wnikliwiej korzystają z ustaleń ekonomii behawioralnej. Richard Thaler i Cass Sunstein zaproponowali koncepcję nudge, czyli architektury wyboru, w której państwo subtelnie projektuje ramy decyzji obywateli. Celem jest popychanie ich w kierunku lepszych rozwiązań, przy czym formalna wolność wyboru pozostaje nienaruszona. Lecz filozofia prawa musi w tym miejscu postawić fundamentalne pytanie, gdzie kończy się troskliwa opieka państwa, a zaczyna niedostrzegalna manipulacja? Czy tak zwany paternalizm libertariański jest zgodny z godnością człowieka, jeśli czyni go nie tyle podmiotem prawa, ile obiektem starannie zaprojektowanej architektury wyboru? Prawdziwą naturę prawa ujawniają dopiero sytuacje graniczne. Klasycznym laboratorium dla takich dylematów jest scenariusz tykającej bomby. Zwolennicy legalizacji tortur traktują prawo jako narzędzie inżynierii społecznej, argumentując, że w obliczu ekstremalnego zagrożenia państwo musi mieć prawo do użycia środków nadzwyczajnych. Krytycy jednak wskazują na niebezpieczeństwo śliskiej równi, mechanizmu, w którym jednorazowe uchylenie zasady prowadzi do jej systematycznej erozji. Zakaz tortur to norma ius cogens, której moc wynika z uniwersalnego przekonania, że tortury są złem samym w sobie, malum per se. Jak ostrzegał Gustav Radbruch, norma prawna, która w sposób rażący odrzuca elementarną sprawiedliwość, traci swój status prawa. Tortury są właśnie takim przypadkiem. Lex, która je dopuszcza, staje się ustawowym bezprawiem. Współczesność otwiera pola kolizji, których klasyczna filozofia prawa nie mogła antycypować. Sztuczna inteligencja i algorytmy predykcyjne stawiają pytanie, czy decyzja wydana przez maszynę może być uznana za sprawiedliwą? Problem w tym, że dane treningowe powielają historyczne uprzedzenia, czyniąc system obiektywnym jedynie w sensie matematycznym, lecz głęboko niesprawiedliwym społecznie. Trafnie ujął to Robert Alexi, wskazując, że zasady prawa wymagają proporcjonalności. Tymczasem algorytmy nie znają proporcjonalności, znają jedynie bezduszną korelację. To człowiek, sędzia i prawnik, musi pozostać ostatecznym strażnikiem ius, nawet wówczas, gdy lex przybiera postać binarnego kodu. Podobną rolę w refleksji politycznej odgrywa intelektualny eksperyment Johna Rawlsa, znany jako zasłona niewiedzy. Stawia on decydentów w sytuacji, w której pozbawieni są wiedzy o swojej przyszłej pozycji w społeczeństwie, co wymusza bezstronność. Stąd bierze się jego słynna formuła. Jak prawda w systemach myśli, tak sprawiedliwość jest pierwszą cnotą instytucji społecznych. Oznacza to, że wszystko, co niesprawiedliwe, powinno zostać zmienione, choćby było efektywne. Prześledziliśmy przypowieść o 12 wielbłądzie jako metaforę spotkania lex i ius. Prawo nie jest ani neutralnym mechanizmem, ani zbiorem samowystarczalnych reguł. Jest polem bitwy, na którym ścierają się odmienne logiki. Bezpieczeństwa z wolnością, skuteczności z godnością, technologii z człowieczeństwem. Każde rozstrzygnięcie jest próbą stworzenia harmonii tam, gdzie panuje nieusuwalne napięcie. Przypowieść o 12 wielbłądzie uczy nas, że rozwiązanie konfliktu nie zawsze polega na mechanicznym podziale dóbr. Czasem potrzebny jest element zewnętrzny, symboliczny pożyczony wielbłąd, odrobina mądrości, która pozwala dostrzec wyższy porządek sensu. Co istotne, po dokonaniu sprawiedliwego podziału wielbłąd wraca do właściciela. Tak samo filozofia prawa nie unieważnia tekstu ustawy, lecz pomaga mu przejść przez kryzys i ocalić jego społeczną funkcję. W istocie dwunasty wielbłąd to metafora phronesis, roztropności praktycznej, która w pluralistycznym świecie staje się cnotą ważniejszą niż kiedykolwiek. Filozofia prawa nie dostarcza gotowych recept. Jej rolą jest pokazywanie prawdziwej głębi konfliktów i uczenie odwagi mierzenia się z nimi. W praktyce oznacza to, że sędzia czy ustawodawca nie mogą chować się za parawanem systemu, ponieważ system sam z siebie niczego nie rozstrzyga. Ostateczna odpowiedzialność zawsze spoczywa na człowieku, dlatego filozofia prawa nie jest luksusem dla akademików, lecz fundamentem codziennej praktyki. To ona chroni przed redukcją prawa do bezdusznego automatu albo do narzędzia arbitralnej władzy.